Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Piotr Gajdziński, Gomułka, dyktatura ciemniaków. Czyta Sławomir Holand. Copyright Piotr Gajdziński, 2017. All rights reserved. Wydanie drukowane ukazało się nakładem Zysk i Spółka Wydawnictwa. Rozdział pierwszy. Towarzysz rewolucjonista. Świat niepotrzebnie się starzeje, bo nie wyciąga wniosków z upływu czasu i nie staje się przez to mądrzejszy. Aleksander Dumas, syn. W lipcu 1934 roku Władysław Gomułka, funkcjonariusz Komunistycznej Partii Polski, wyjeżdża nielegalnie do Związku Sowieckiego. Po długich staraniach udaje mu się wymóc na opiekującym się nim funkcjonariuszu Kominternu skierowanie do sanatorium, gdzie ma wyleczyć źle zrośniętą po postrzale nogę. Bilet w wagonie sypialnym pociągu na Krym oraz niewielką kwotę, o którą zresztą musi stoczyć walkę, wypłacają mu w Kominternie i udzielają rady, której wartość będzie mógł docenić dopiero podczas podróży. Pracownik międzynarodówki komunistycznej tłumaczy, że jeśli w wagonie będzie spał na górnym łóżku, to nie powinien stawiać swojej walizki w bezpośredniej bliskości okna, bo może ona zostać wyciągnięta przez okno za pomocą żelaznego haka przez operujących na dachu wagonu złodziei. Ostrzeżenie to otwierało przede mną nieznaną mi kartę radzieckiej rzeczywistości. Nie rozumiałem, dlaczego na najbliższej stacji kolejowej milicja nie likwiduje takiej szajki złodziejskiej, tym bardziej, że musi ona schodzić z dachu wagonu obciążona bagażem, który skradła podróżnym, pisał Gomułka w swoich pamiętnikach. Dowiedziałem się wtedy, że takie watahy złodziejskie i bandyckie są liczne. Potrafią steroryzować i unicestwić każdego, kto wchodzi im w drogę. Grasują bezkarnie, niejednokrotnie w zmowie z kolejową obsługą pociągu. Przyszły pierwszy sekretarz Polskiej Partii Robotniczej zostaje także ostrzeżony, że niektóre bandy stosują inną taktykę. Wsiadają do wagonu i terroryzują podróżnych, grożąc im śmiercią. Skradziony bagaż wyrzucają przez okno, a później jest on zabierany przez innych członków grupy. Ci, którzy stawiają opór, są często zabijani. Były to zjawiska na wielką skalę. Narastały one liczebnie i rozszerzały się terytorialnie w okresie wzmożonej kolektywizacji rolnictwa w Związku Radzieckim. Bandy składały się głównie z wyrzuconych ze swoich gospodarstw i wywłaszczonych z ziem chłopów. Jak dowiedziałem się później, przeprowadzona przy zastosowaniu brutalnych metod administracyjnych kolektywizacja rolnictwa wywołała powszechny opór i sprzeciw chłopów, zanotował Gomułka. Wyjaśniał też, że pozbawione rodziców dzieci tworzyły bandy wygłodniałych i pozbawionych skrupułów młodych przestępców, z którymi nie potrafił sobie poradzić nawet bezwzględny sowiecki aparat bezpieczeństwa. W tym właśnie okresie, jako jeden z głównych płodów kolektywizacji, wystąpiło w Związku Radzieckim nowe zjawisko społeczne w postaci pozbawionej opieki rodzicielskiej młodzieży i dzieci, noszących miano bezprizornych. Gomułka, choć dostrzegł to zjawisko, nie zdawał sobie sprawy z jego rozmiarów. Tymczasem według ostrożnych szacunków armia bezprizornych liczyła w latach 30. od 6 do 10 milionów osób. Aresztowane dzieci trafiały do specjalnych prowadzonych przez sowieckiego pedagoga Antona Makarenkę kolonii, których organizacja i dyscyplina w niewielkim tylko stopniu różniły się od tego, czego doświadczali więźniowie gułagów. Droga na Krym dostarczyła Gomułce także innych obserwacji, które powinny zachwiać jego wiarą w panujący w Związku Sowieckim ustrój powszechnej szczęśliwości. Kominternowska instrukcja podróży nakazywała kuracjuszowi z KPP zajęcie miejsca w przedziale pociągu i spokojne czekanie na konduktora, który miał mu przynieść pościel. Czekał jednak na próżno. Inni podróżni zostali pościelą obdarowani, ale konduktor omijał Gomułkę szerokim łukiem. Ten więc doszedł do wniosku, że widocznie funkcjonariusz sowieckich kolei państwowych czeka na łapówkę. Szybko jednak tę myśl porzucił. Jest rzeczą trudną do przyjęcia, by konduktor radziecki, a więc pracownik państwowy, domagał się od pasażerów łapówki. Co więcej, wręcz niemożliwe, wprost absurdalne wydawało mi się to, że pasażerowie mogli się temu podporządkować, by aprobowali łapówki jako obowiązujący system. Płacili je konduktorowi bez najmniejszego sprzeciwu. Łapówka sama w sobie jest wyrazem deprawacji. Jakże więc wyobrazić sobie łapówkę jako powszechne, akceptowane przez wszystkich zjawisko społeczne? Wszak wówczas cały system radziecki opierałby się na deprawacji. A to przecież jest nie do pomyślenia. Opisał swój pogląd na ten temat późniejszy szef polskich komunistów. Gomułka łapówki nie wręczył i w rezultacie podczas trwającej 2 dni podróży na Krym musiał się obyć bez pościeli. A później zrozumiał, że praktyka pobierania dodatkowych opłat jest powszechna. Mimo ważnego biletu pasażerowie musieli na stacjach korumpować kolejarzy, aby w ogóle wejść do wagonu. Kiedy się przesiadali, ich bilet był stemplowany na stacji przesiadkowej i za tę usługę też trzeba było dodatkowo płacić. Od pierwszych dni swojego istnienia Związek Sowiecki był przeżarty korupcją i oszustwem. Dotarłszy na Krym, Gomułka dostrzegł na stacji kolejowej bagażowego, którego poprosił o przeniesienie walizki. Najpierw jednak zapytał o cenę usługi. Usłyszał, że według taksy 50 kopiejek. Sformułowanie to jednoznacznie wskazywało, iż powinien doliczyć do tego napiwek. Problem w tym, że on sam wykluczył ten pomysł, uznając, iż bagażowy ze wstrętem odrzuciłby próbę wręczenia mu większej kwoty, ponieważ ma wysokie poczucie godności osobistej jako radziecki człowiek pracy. Jednak bagażowy nie miał takiego poczucia. Wziął 3-rublowy banknot, aby go rozmienić, a potem zniknął. Wyparował. Za drobną, straconą sumę nabyłem wtedy cenną wskazówkę, aby nie spoglądać na ludzi radzieckich, a tym samym na Związek Radziecki przez idealistyczne okulary propagandy partyjnej, lecz widzieć i oceniać rzeczywistość radziecką w takim świetle, w jakim się przedstawia. Czasem wojna, przynajmniej w swojej nietotalnej odsłonie, może się jawić jako błogosławieństwo, bo ona potrafi też karmić. Tak zapamiętał I wojnę światową, zwaną wówczas Wielką Wojną, Władysław Gomułka. Gdy w pobliżu stacjonowało wojsko, udawało się niekiedy dostać z kotła kuchni polowej trochę zupy, którą kucharz, po wydaniu żołnierzom należnych im porcji, rozdzielał między czekających na to z naczyniami w ręku podrostków i dzieciaków. Kiedy w okolicach Krosna na Podkarpaciu, które przed wybuchem I wojny światowej leżały w granicach Cesarstwa Austro-Węgierskiego, przelewały się armie austriackie, niemieckie oraz rosyjskie, a zwłaszcza wtedy, gdy przez krótki z reguły czas stacjonowały na tych terenach większe jednostki, zawsze kręciła się tam chmara miejscowych dzieciaków. Gnała ich ciekawość, ale przede wszystkim nadzieja na zdobycie jedzenia. Czasem się udawało. Najczęściej wówczas, gdy stacjonujące jednostki nagle przerzucano na inny odcinek frontu lub przesuwano w bezpieczniejsze miejsce. Wtedy obok gromad dzieci pojawiali się również dorośli. Choć z reguły magazyny żywnościowe były przez wycofujących się żołnierzy podpalane, aby zgromadzona tam żywność nie padła łupem wroga, to i tak warto było spróbować. Jak zapamiętał Władysław Gomułka, ryzyko opłacało się zwłaszcza wtedy, gdy podkrośnieńskie miejsca postoju opuszczały wojska Imperium Rosyjskiego. Czy to z litości, czy może z powodu bałaganu, rosyjscy żołnierze podpalali magazyn z żywnością tylko z jednej strony, co dawało miejscowym nieco czasu na wydobycie z płonącego magazynu rarytasów, których na co dzień nie doświadczali. Armie państw centralnych, austriacka i niemiecka, wykazywały się jak zwykle większą skrupulatnością, więc zdobycie powojskowej żywności było trudniejsze i obarczone większym ryzykiem. Władysław Gomułka, który w chwili wybuchu Wielkiej Wojny miał 9 lat, urodził się 6 lutego 1905 roku w Białobrzegach Franciszkańskich, później włączonych do Krosna, zapamiętał, że kiedyś wraz z matką wyciągnęli z palącego się wojskowego magazynu 2 worki oficerskich sucharów i kilka kilogramów cukru. Innym razem jego rodzinie udało się zdobyć worek mąki, skrzynkę machorki oraz skrzynkę suszonych jarzyn, wybornie nadających się na zupę. Oczywiście najcenniejszym łupem była jak zawsze machorka, którą można było wymienić u okolicznych chłopów na olej, słoninę, masło oraz zboże. To wszystko należało do obowiązków Władysława, tym bardziej, że przez większą część wojny był jedynym mężczyzną w rodzinie. Jego ojciec Jan służył przez 2 lata w armijnej służbie sanitarnej cesarza Franciszka Józefa, co na młodego chłopaka nakładało obowiązek opiekowania się matką Kunegundą z domu Bazan oraz 2 siostrami, starszą Józefiną i młodszą Ludwiką. Oficerskie suchary, cukier, słonina i olej to rarytasy, które rzadko gościły na stole Gomułków. Na co dzień, jak większość mieszkańców Podkarpacia, rodzina klepała biedę. Podstawą wyżywienia były ziemniaki pochodzące z dzierżawionego przez matkę u sąsiada wąziutkiego zagonu, który uprawiała, płacąc za dzierżawę kilkudniowym obrobkiem przy żniwach. Niekiedy zarobiła też miarkę żyta za pracę w polu u zasobniejszego sąsiada, wspominał Władysław. Od czasu do czasu, ale w daleko niewystarczających ilościach, jadali też chleb. W sieni ich domu stały żarna, w których mielono zboże. Z powstałej w ten sposób mąki Kunegunda Gomułkowa wypiekała 10 bochenków chleba na miesiąc. Ale podczas wojny tych bochenków było jeszcze mniej. Zamiast chleba piekła matka na płycie kuchennej placki startych na surowo kartofli, dodając niekiedy do nich mąki zmielonej na żarnach. Smakowały nam te placki bardzo, popijane zwykle herbatą z kwiatu lipowego lub z liści czarnych jagód, albo z innych ziół, słodzoną zazwyczaj sacharyną, odnotował Gomułka w pamiętnikach. Wypiekany przez matkę chleb, największy z ówczesnych frykasów, był przez nią dzielony tak, aby dla 4 dzieci, z Gomułkami stale mieszkał stryjeczny brat Władysława, wystarczał na cały miesiąc. Później, gdy ojciec Jan Gomułka został już zwolniony z wojska, było nieco lżej, bo pod koniec miesiąca przynosił wreszcie wypłatę. Jak wspominał Władysław, było tego jednak niewiele. Większa część pieniędzy natychmiast rozpływała się w miejscowym sklepie jako spłata comiesięcznego długu. I tak w koło, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, przez wiele lat po zakończeniu I wojny światowej, aż do czasu, gdy do skromnych zarobków ojca doszły zarobki pozostałych członków rodziny, wspominał pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. On sam od najwcześniejszych lat wspomagał domową spiżarnię, bo w lipcu i sierpniu zawsze pasł bogatszym chłopom krowy, bacząc, aby nie wychodziły poza określony rejon. Niedoszły krawiec. W 1912 roku Władysław Gomułka poszedł do szkoły. Poszedł boso, co w ówczesnej Europie, zwłaszcza w jej najbiedniejszej, wschodniej części, było zjawiskiem powszechnym. Buty oszczędzało się na lepsze okazje, a przede wszystkim na zimę. Zgodnie z obowiązującym w monarchii austro-węgierskiej prawem, po 4 latach nauki ukończył szkołę powszechną. Wyniki miał imponujące. Na świadectwie wszystkie stopnie były bardzo dobre, a jedyny wyjątek stanowiła dobra ocena ze śpiewu. Kolejnym etapem kształcenia była 3-letnia szkoła wydziałowa. Nauka przychodziła mi bardzo łatwo, Bardzo lubiłem matematykę, czyli rachunki. Rozwiązywałem w MIG wszystkie zadania rachunkowe objęte programem nauczania, pisał. Pod tym względem przez wszystkie moje lata szkolne dorównywał mi tylko jeden uczeń nazwiskiem Wojtyczek, który później został księdzem. Nauka w szkole wydziałowej miała trwać 3 lata, potem najlepsi uczniowie mogli iść do gimnazjum. Gomułka jednak szkoły wydziałowej nie ukończył. Mimo celującej oceny na zakończenie 2 klasy po wakacjach nie zasiadł już w szkolnej ławce. Przyczyną była zła sytuacja materialna rodziny. Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny Jan Gomułka, podobnie jak jego 3 bracia, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Przez 5 lat pracował w tamtejszych kopalniach, hutach, a także w przemyśle spożywczym, ale bez większych finansowych sukcesów. Kiedy podupadł na zdrowiu, wrócił na Podkarpacie. Tymczasem jego bracia zostali w Ameryce na stałe. W 1921 roku do Stanów Zjednoczonych wyemigrowała też Józefina, starsza siostra Władysława, która wyszła tam za mąż, urodziła 5 dzieci i nigdy już do Polski nie przyjechała. Młodsza zginęła tragicznie w pożarze. Czyściła podłogę benzyną, która zajęła się od pieca. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, opowiadał mi Stanisław Sontowicz, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, który przez 5 lat ochraniał pierwszego sekretarza KC PZPR. Po zwolnieniu z wojska schorowany Jan Gomułka dostał po 5 miesiącach starań pracę dozorcy w cegielni w podkrośnieńskiej wsi Polanka Karol. Zarabiał jednak zbyt mało, by stać go było na utrzymanie niemal 14-letniego syna. Chłopak musiał iść do pracy i dokładać się do rodzinnego budżetu. O skierowaniu mnie do szkoły średniej nie mogłem nawet marzyć, ubolewał późniejszy szef partii komunistycznej. Jesienią 1918 roku Władysław Gomułka zameldował się nie w szkole, a w ślusarskim zakładzie rzemieślniczym Jana Zygmuntowicza w Krośnie. Wprawdzie Jan Gomułka wymarzył sobie dla niego zawód krawca, ale syn stanowczo się temu sprzeciwił. Zawód ślusarza odpowiadał moim upodobaniom, dążeniom. Wydawał mi się wysoko zaszeregowany w hierarchii zawodów robotniczych. Tłumaczył po latach swój młodzieńczy bunt przeciwko ojcu. Pierwszy i jedyny. W tym warsztacie pracowałem przez 3 lata i 5 miesięcy po 10 godzin dziennie. Czas pracy był krótszy o 2 godziny tylko w soboty oraz we dnie, w których pobierałem naukę w wieczorowej szkole zawodowej. Rozczarowanie postawą syna wynagrodziła Janowi Gomułce młodsza córka Ludwika, która została krawcową. I to właśnie zarabiane przez nią pieniądze stanowiły przez wiele lat podstawowe źródło utrzymania rodziny. Także wtedy, gdy zajęci robieniem w Polsce rewolucji Władysław oraz jego partnerka Zofia Szoken zostawili pod opieką rodziców swojego syna Ryszarda. Widocznie jednak ekonomiczna sytuacja rodziny Gomułków nie była aż tak tragiczna, skoro już w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości postawili oni nowy dom. Znaczącej pomocy finansowej udzielili im krewni mieszkający w Stanach Zjednoczonych, a większość prac budowlanych wykonali własnymi rękami. Dom był skromny, ale z pewnością solidny, bo dotrwał do lat 70. Władysław Gomułka pojawił się w nim w czasie, kiedy już zajmował fotel szefa partii. Ówcześni lokatorzy oznajmili mu, że chętnie odkupią budynek, ale Wiesław się na to nie zgodził. Jednak nie brał od nich czynszu, a tylko narzucił im obowiązek dbania o dom i przeprowadzania niezbędnych remontów. Finansowa kondycja rodziny zapewne znacznie się poprawiła na początku 1922 roku, kiedy to Władysław podjął pracę przy budowie rafinerii w Jedliczu. Pomogły znajomości ojca wśród działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Młody Gomułka został zatrudniony przy montażu rurociągów. Praca ta była uważana za trudną i ciężką, dlatego dostał 2. kategorię płacy. W efekcie jego zarobki przewyższały niemal o połowę pensję ojca. Jedynym problemem był dojazd do Jedlicza. Wprawdzie rafinerię dzieliło od rodzinnego domu Gomułki zaledwie 8 kilometrów, ale oczywiście nie funkcjonowała tam żadna komunikacja publiczna. Jedynym wyjściem było korzystanie nielegalne i surowo zabronione z pociągów towarowych. Gomułka i inni mieszkańcy tych okolic po prostu wskakiwali do przejeżdżającego składu. W taki sam sposób pokonywali drogę powrotną. Czasem jednak, gdy pracy było więcej, Gomułka nocował na budowie. Wyszukiwałem sobie odpowiednie miejsce w budynku, w którym znajdował się warsztat. Zdejmowałem obuwie i w ubraniu kładłem się na deskach do snu, pisał. Rano opłukiwałem się trochę wodą. W pobliskiej kantynie nabywałem na śniadanie ćwiartkę chleba, trochę kiełbasy lub inne wędliny, butelkę mleka albo lemoniady. Po spożyciu tego rozpoczynałem nowy dzień pracy. Władysław pracował jednak w Jedliczu zaledwie rok. Kiedy budowa rafinerii dobiegła końca, znów dzięki znajomościom ojca został zatrudniony w rafinerii w Krośnie. Uciążliwe dojazdy dobiegły końca. Jan Gomułka najpierw był członkiem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, a po odzyskaniu niepodległości wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Być może właśnie to zadecydowało, że jego syn wcześniej zainteresował się działalnością polityczną, podobnie jak ojciec początkowo był zwolennikiem PPS. Była ona dla mnie rewolucyjną partią robotniczą. Jej hasła, jej ideologia, jej wydawnictwa kształtowały moją świadomość klasową, moje socjalistyczne i patriotyczne uczucia, wspominał. Do wybuchu patriotycznych uczuć doszło u niego w 1920 roku podczas wojny z sowiecką Rosją. Gomułka chciał się nawet zaciągnąć do wojska, ale na przeszkodzie stanął jego młody wiek. Jednak niedługo potem zwrócił na siebie uwagę jednego z działaczy partyjnych, który zaproponował mu utworzenie w Krośnie koła Związku Młodzieży Robotniczej Siła. Półlegalnej, powołanej w 1922 roku przy budówki Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Gomułka stanął na czele koła i widocznie już od wczesnej młodości miał siłę przekonywania, skoro w krótkim czasie organizacja rozrosła się do 30 członków. Zajmowali się oni przede wszystkim działalnością kulturalną, na przykład wystawianiem sztuk teatralnych. Gomułka zapamiętał, że zaprezentowali miejscowej ludności jedną aktówkę Chrapanie z rozkazu i Grube ryby Michała Bałuckiego, ale mimo intensywnych przygotowań polegli na tkaczach w adaptacji Antoniny Sokolicz, gdyż przedstawienie przerosło możliwości amatorskiego teatru. Ponadto organizowali zabawy dla mieszkańców, również sylwestrowe. Gomułka coraz bardziej się radykalizował. Wynikało to z sytuacji gospodarczej, bo w 1923 roku rozpoczęła się w Polsce recesja. Dosięgła ona też przemysłu naftowego. Pracująca bowiem na wolniejszych obrotach gospodarka zużywała mniej ropy. Pracownikom rafinerii zaczęło zaglądać w oczy widmo zwolnień. Katalizatorem poglądów Gomułki stał się jego wyjazd w pierwszej połowie 1924 roku na drugi zjazd Związku Młodzieży Robotniczej Siła w Bielsku, gdzie po raz pierwszy przeczytał wydawaną przez Związek Proletariatu Miast i Wsi Trybunę Robotniczą. Zachwycił się nią. Ta gazeta była dla mnie przewodnikiem, który przeprowadził mnie przez Rubikon oddzielający komunistów od PPS-owców do KPRP od PPS, wspominał. I to najpewniej właśnie Trybuna Robotnicza zradykalizowała jego poglądy. Kiedy na początku 1925 roku w rafinerii, w której Gomułka był zatrudniony, zaczęły krążyć plotki o możliwości zamknięcia firmy, nie chciał na to czekać z założonymi rękami. Uważałem, że trzeba przeciwko temu zaprotestować wybitnym, rewolucyjnym czynem, obliczonym na poruszenie szerokiej opinii publicznej, pisał. Wydawało mi się, że jeśli żadna legalna forma walki robotników nie może zmusić zagranicznych kapitalistów do zmiany ich postanowienia o unieruchomieniu fabryki, to należy się uciec do nielegalnych, terrorystycznych metod walki. Zagrozić śmiercią dyrektorowi rafinerii jako miejscowemu przedstawicielowi i wykonawcy poleceń obcego kapitału. Nieopierzony terrorysta. Którejś nocy Gomułka oraz dwaj inni członkowie siły przykleili sobie wąsy, aby nieco zamaskować swoje oblicza i zakradli się w okolice willi dyrektora rafinerii. Władysław jako przewodniczący koła i pomysłodawca całej eskapady wziął na siebie najtrudniejszą część zadania. Uzbrojony w parabellum, podczołgał się pod ogrodzenie i czekał, aż jego dwaj towarzysze rozbiją oświetlające okolice latarnie. Ich nienazbyt skuteczne wysiłki zostały przerwane przez strzały dobiegające zza ogrodzenia, więc również Gomułka zaczął strzelać. Wymiana ognia z, jak się później okazało, dozorcą pilnującym willi szybko jednak zakończyła się ucieczką terrorystów. Nic dziwnego, żaden z nich nie miał doświadczenia w posługiwaniu się bronią. Gomułka zetknął się z nią 2 lata wcześniej, w domu, gdzie w kufrze znalazł ojcowski pistolet. Jan, pracujący wówczas jako dozorca w cegielni, miał tę broń zupełnie ilegalnie, ale widocznie nie zabezpieczył jej zbyt dobrze, bo Władysław, wówczas 18-latek, manipulując pistoletem, wystrzelił prosto w okno. Zniszczonej szyby nie udało się ukryć i od tej pory ojciec zamykał kufer na klucz. Na niewiele się to jednak zdało, bo młodego Gomułkę broń wręcz fascynowała. W jakiś sposób, z pewnością po Wielkiej Wojnie nie było z tym problemu, udało mu się zgromadzić mały arsenał, w skład którego wchodziło parabellum kaliber 7,35, siedmiostrzałowy nagan i pistolet kaliber 5 mm. Z parabellum paradował później podczas strajku generalnego. Latem 1925 roku zapowiedziano przyjazd do Krosna posła Hermana Liebermana, jednego z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, który urodził się w niedalekim Drohobyczu, a przez wiele lat prowadził w Rzeszowie i Przemyślu kancelarię adwokacką. Gomułka czekał na wizytę znanego i popularnego w tych stronach parlamentarzysty z młodzieńczym entuzjazmem i wręcz rewolucyjną żarliwością. To mogła być znakomita okazja, aby się zaprezentować, okryć małojecką sławą, zniszczyć legendę PPS i, jak naiwnie wierzył, przeciągnąć robotników na stronę komunistów. Poświęcił wiele czasu na przygotowanie przemówienia, które pisał podczas przerw w pracy, schowany w pustym zbiorniku na ropę, w którym zbudował sobie stół z desek i starych skrzynek. Podczas przygotowywania tego przemówienia miał na uwadze, że wystąpienie moje mieć będzie charakter komunistyczny, będzie leżeć na płaszczyźnie polityki uprawianej przez KPP i że będzie to pierwsze tego rodzaju wystąpienie publiczne w historii krośnieńskiego ruchu robotniczego. I było. Ale Herman Liberman odniósł się do słów Gomułki krytycznie i z lekceważeniem, nazywając adwersarza młodym adiutancikiem Stefana Królikowskiego, jedynego komunisty w ówczesnym Sejmie. Zapewne to właśnie przemówienie sprawiło, że Gomułka znalazł się na celowniku policji. Kilka miesięcy później, już w 1926 roku, po organizowanej przez PPS pierwszomajowej demonstracji, został aresztowany za kolportowanie komunistycznej literatury. Trafił do więzienia w Krośnie. O przewrocie majowym nic nie wiedział i dlatego bardzo się zdziwił, kiedy na skutek interwencji lokalnego przywódcy PPS został zwolniony. Był jednym z niewielu więźniów politycznych, którzy wyszli z więzienia po przewrocie dokonanym przez Józefa Piłsudskiego. Anulowano też wszystkie wytoczone przeciwko niemu wcześniej zarzuty. W dodatku poseł Alfred Fiderkiewicz złożył w sprawie aresztowania Gomułki interpelację w Sejmie, która nie miała wprawdzie żadnych dalszych konsekwencji, ale w kręgach radykalnej lewicy zapewniła młodemu aktywiście krótkotrwałą sławę. Po latach wydarzenia te dały mu asumpt do wielce znamiennej refleksji w sprawie przestrzegania praworządności w Polsce Ludowej. W 25 lat później, nie bacząc na całą moją nieskazitelną przeszłość rewolucyjną,